Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko, zapraszam. Jest ojcem transpłciowego dziecka. Walczy o prawa osób transpłciowych. Kiedy się dowiedział, zrobił dokument telewizyjny Wszystko o moim dziecku. O rodzinach takich jak jego. Żeby się wygadać i nasłuchać. Żeby w ten sposób przejść własną terapię. Premiera tego filmu miała miejsce tuż przed Dniem Widzialności Osób Transpłciowych. Film miał pomóc jemu, ale pomógł wielu innym. Ukryta, schowana przed światem społeczność potrzebowała mocnego, pewnego siebie głosu, napisał w swojej książce. Głosu, który powinni usłyszeć wszyscy. I dostała taki głos. Nie planował być aktywistą, ale nim został. Aktywista mimo woli deklaruje, to jest moja misja. Wspomniałam o książce. Napisał książkę pod tytułem My Trans, w której rodziny trans zabrały głos. Mówi i pisze o miłości do transpłciowej córki w państwie, w którym prominentni politycy powtarzają, że LGBT to nie ludzie, a rodzice, którzy idą za swoimi dziećmi, nierzadko uważani są za wariatów demoralizujących czy krzywdzących swoje dzieci. Piotr Jacoń. Witaj, wojowniku.
Cześć.
No, wojowniku, wojowniku.
No właśnie, nie wiem też, tak, ale... Okej, spróbujmy.
Cieszę się, że dajesz przyzwolenie. Przygotowując się do tej rozmowy, wydawało mi się, że ja znam problem, wiesz? Że się orientuję, że wiem. Teraz mogę powiedzieć, że właściwie niewiele wiedziałam. I nie chodzi o to teraz, żeby się jakoś tam pocieszać, ale pewnie nie jestem odosobniona, jeżeli chodzi o te dziury w wiedzy.
Też tak miałem.
Też tak miałem, no właśnie. Jak byś określił, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby określić stan wiedzy społecznej na temat transpłciowości w naszym kraju, tutaj?
Ten stan jest na pewno mniejszy, niż nam się wydaje, że go mamy. No. I to jest chyba największy problem. Zresztą nie tylko w kwestiach transpłciowości, w wielu innych kwestiach także, że nam się wydaje, że jesteśmy mądrzejsi i bardziej wyedukowani, i tacy progresywni, i właściwie nie mamy z niczym problemu. I dopiero jak się stykamy z tym zjawiskiem, co to wydawało nam się, że jest takie oswojone, to wtedy trochę się zaczynają schody. Ale o ile one się zaczynają, to jeszcze nie jest tak źle. Znaczy, o ile my właśnie nie powiemy tak, jak ty powiedziałaś. I to jest dla mnie super, że wydawało mi się, że, ale. Bo to znaczy, że jesteś na drodze, żeby zapytać. A najgorzej, jak ktoś jest na takiej drodze, na której nie ma pytań. Że mu się właśnie wydaje, że wie lepiej od innych, wie lepiej od dziecka swojego. To jest bardzo niestety częsta postawa. Przy czym też należy pamiętać, że tak w tym przypadku, jak ze wszystkimi innymi i generalnie jak w życiu, nic nie jest konstant. Znaczy rodzice mogą zacząć od postawy ja wiem wszystko, ja wiem lepiej. Nie będziesz mi tutaj mówił, jak z tobą jest. To moda, to coś tam,
tak,
coś tam, coś tam. Tak, to minie. No ale to wcale nie oznacza, że ci rodzice zawsze będą na tym etapie. I ja na szczęście poznałem bardzo wielu rodziców, którzy ku swojemu zaskoczeniu, a jednocześnie ku ogromnej uldze swoich dzieci jednak zaczęli pytać. I to jest klucz do wszystkiego. Nie tylko do transpłciowości. Do wszystkiego, tak naprawdę, do postrzegania świata. Tak? Znaczy, żebyśmy my gdzieś znaleźli w sobie pokorę niewiedzy, niedostatku i jednocześnie ciekawości.
I otwartości.
Tak, tak. Takiego, wiesz, że dobra, to ja wyciągam rękę, prowadź mnie. I my tak mieliśmy z Wiktorią. Szybko, owszem, bo myśmy jakby nie było w naszej relacji jakiegoś takiego momentu, wiesz, no, zawahania, które ona mogłaby odczuć.
I które mogłoby być dla niej przykre, dyskomfortowe.
Tak. Co nie oznacza, że my od początku, będąc rodzicami wspierającymi, nie popełnialiśmy mnóstwa błędów.
No właśnie, słuchaj, to też jest świadectwo dużej pokory i takiej życiowej mądrości, że o tych błędach mówisz. Ale dobrze, to zróbmy tak, że na dobry początek, trochę słownika. No bo ustaliliśmy, że z wiedzą jest średnio. To może wyjaśnij nam dwa pojęcia. Dysforia i tranzycja. I myślę, że coraz lepiej będzie nam się tutaj rozmawiało, a naszym drogim słuchaczkom i słuchaczom słuchało.
Dobrze, spróbuję wyjaśnić, ale na początku zaznaczę, że nie jestem ekspertem. Znaczy powiem tak, jak ja to czuję, jak to rozumiem. Myślę, że o dysforię... Z tranzycją może już jest łatwiej, ale o dysforię należałoby przede wszystkim pytać osoby transpłciowe. Bo dysforia jest no, jakimś takim... Po drugiej stronie jest euforia. Tak? Mamy euforię bycia, życia. Mam euforię płciową, bo nie wiem, bo się podobam, bo jestem akceptowany, akceptowana. Sam siebie akceptuję. To jest to. Tak? To jest euforia. A dysforia jest na tym drugim biegunie. Czyli wszystko jest na nie. Wszystko jest na nie we mnie i w takim myśleniu o mnie wobec ludzi i w kodowaniu, że ludzie też tak myślą o mnie na nie. I to jest czarna dziura.
No to jest wielkie cierpienie.
Tak. To tak bym opowiedział o dysforii. Ja, który nigdy tej dysforii nie odczuł, ale widział ją u swojej córki, jednocześnie jej... Może nie do końca właśnie dostrzegając jednak ją i na pewno nie rozumiejąc wtedy, kiedy myśmy z tym obcowali, a to było nienazwane. Na swoje usprawiedliwienie mam to, jeżeli muszę się usprawiedliwiać. Nie wiem, może nie muszę, ale to pewnie sam... To jest już mój problem, czy ja muszę, czy nie muszę. Tak, to są kwestie, które muszę między sobą, ze sobą wyjaśnić, ale że Wiktoria też nie od razu wiedziała. Znaczy i w ogóle jak się rozmawia z osobami transpłciowymi, nazywanie pewnych stanów, zjawisk, nazywanie siebie, umiejętność tego nazywania, to jest znów klucz.
Tak.
Tak? Znaczy też... wiesz, przez długi okres, przez długi czas życia ktoś czuje, że coś jest nie tak.
Ale nie wie co.
Ale nie wie co. I dopiero jak zaczyna to nazywać, to zaczyna się odnajdywać i zaczyna także znajdować bezpieczeństwo. To się naprawdę w relacjach osób transpłciowych bardzo często pojawia. Oto samo pojęcie transpłciowości. Nagle, aha.
Jest coś takiego.
Jest coś takiego. I to oznacza to, może oznaczać to. I co więcej, ponieważ to pojęcie istnieje, ono ma jakąś definicję, to znaczy, że są jacyś ludzie, którzy odnajdują się w tej definicji, a więc nie jestem sama.
Dobra, słuchaj, no to w takim razie, zanim będziemy ciągnąć ten wątek, to jeszcze wyjaśnijmy słowo tranzycja.
Tranzycja to jest ten proces, który zaczyna się już po nazwaniu pewnych kwestii, na przykład tej dysforii, także samej transpłciowości. Tranzycja to jest proces no takiego... I znów zaznaczam, że to jest tak, jak ja to widzę, ponieważ sam procesu tranzycji nigdy nie przechodziłem, to jasne. Takiego dopasowania tego, co jest we mnie i ze mną, dopasowania z tym, jak to jest postrzegane. Znaczy zrobić bardzo wiele lub niewiele. Skala jest bardzo różna tranzycji. Ona może być... Wiesz, no tranzycja ma jakby różne elementy. Tranzycja medyczna, hormonalna, medyczna w tym sensie, że poddajesz się jakimś operacjom. Tranzycja prawna, oto wchodzisz na drogę prawną, żeby zmienić swoje dokumenty.
Czyli ona może zawierać wszystkie te elementy, o których teraz powiedziałaś, ale nie musi.
Nie musi.
Tak, okay.
Właściwie ten proces tranzycji zaczyna się, tak ja to widzę, od wyautowania. Znaczy od momentu, kiedy...
Od kamienka auto.
Tak, kiedy ktoś staje i mówi, słuchaj, ze mną jest tak, mam na imię tak, jestem tą i tą osobą i tak chcę żyć. I tu się właściwie zaczyna proces tranzycji. I my, to też ważne, żebyśmy to wiedzieli, znaczy my społeczeństwo, że stopień powodzenia tego procesu zależy od nas. Znaczy od tego, jak przyjmiemy tę osobę. czy ten moment, kiedy ona staje i mówi jestem, czy my jesteśmy zainteresowani i czy jesteśmy w stanie to uszanować. Czy jeżeli jesteśmy zainteresowani i jesteśmy w stanie uszanować, oto ona zaczyna pozytywny proces tranzycji. Zaczyna istnieć, zaczyna być.
Zdecydowanie bliżej siebie niż wcześniej.
Tak.
Ale wiesz co? Bo przed chwilą powiedziałeś coś takiego, że no ja nie wiem do końca, bo ja nie przeszedłem tranzycji, a tymczasem ktoś w twojej książce, jeden z rodziców powiedział coś takiego, że my rodzice przechodzimy tranzycję razem z nimi, razem
tak,
z dziećmi transpłciowymi.
To prawda, ale i to się z tym zgadzam.
To jest metafora chyba mimo wszystko.
I metafora, ale ja spróbuję wyjaśnić, co moim zdaniem ta osoba miała na myśli, bo ja akurat też się sklejam z takim określeniem. Ten proces tranzycji, jak mówiłem, jest bardzo szerokim procesem. On jest wielowątkowy, wieloelementowy, jest dużym zbiorem. No w tym zbiorze jesteśmy także my rodzice, bo to nie zawsze jest tak, że jesteśmy pierwszymi osobami, które słyszą o swoim dziecku tę najprawdziwszą prawdę. Bardzo często nie jesteśmy pierwszymi. Mhm. Tak? To jest gdzieś testowane na jakimś innym otoczeniu i dopiero wtedy my to dostajemy. No, ale siłą rzeczy jesteśmy, zaczynamy być w tym procesie. No właśnie jak całe społeczeństwo też, prawda? Znaczy to, które gdzieś spotka osobę transpłciową. Akceptujemy lub nie, szanujemy lub nie. Jesteśmy zatem częścią tej tranzycji. No ale tak jak ta osoba transpłciowa przechodzi pewną przemianę, no właśnie przemianę fizyczną, no psychiczną, to, na tak, no to też przechodzi.
Stylistyczną. Ale,
stylistyczną, prawną i tak dalej, i tak dalej. No u nas też zachodzą pewne zmiany, także w relacji z naszym dzieckiem. I ten rodzic, który mówił, my też przechodzimy rodzaj tranzycji, moim zdaniem miał głównie to na myśli. Tak? Znaczy oto, tak jak Wiktoria szukała najlepszej dla siebie ekspresji, tak my jako rodzice po pierwsze, mierzymy się z tą ekspresją i też to trochę nas zmienia jako rodziców. To jest taki trudny wątek, ale który ja już przerobiłem, notabene na terapii przerobiłem, więc było mi, jest mi łatwiej o tym mówić, ale jak myślę o swojej tranzycji, tak? Znaczy od jakby tej takiej tranzycji wziętej w cudzysłów, to no ja społecznie byłem przez 20 lat społecznie w roli ojca, osoby identyfikowanej jako syn.
Mm-hmm. Mówiłeś o sobie, mam syna.
Tak.
Albo mamy syna.
I to mnie definiowało też. Znaczy, tak. Mogę się z tym, wiesz, bić, nie zgadzać. Może mi się wydaje, że to jest głupie, bo właściwie jakie już to ma znaczenie, jakie znaczenie ma płeć. Otóż ma. W tym takim społecznym rozumieniu, oto jest to ojciec syna. I społecznym rozumieniu, które potem wraca do mnie, bo ja zaczynam myśleć tak, jak społeczeństwo myśli o mnie. Jestem ojcem. No to ja, wiesz, no musiałem też w sobie gdzieś odnaleźć, trochę siebie przedefiniować.
Zdecydowanie.
Tak.
Właściwie.
Ale też, wiesz, to jest
zasadniczo musiałeś siebie przedefiniować.
Tak, ale wiesz, to jest też ważne, żeby umieć sobie to powiedzieć, że ja potrzebowałem tej redefinicji. Znaczy też jakby nie wypierać tego, że ja byłem inaczej zdefiniowany. I mówić, że to właśnie nigdy nie miało dla mnie znaczenia, bo miało. Wiesz, ja pamiętam wiele jakichś takich epizodów z naszego wcześniejszego życia, moich epizodów ojcowskich w relacji z moim starszym dzieckiem, które ewidentnie były zasadzone na tych rolach społecznych. Znaczy, ja się czułem jakoś, oczekiwałem czegoś,
tak.
Dostawałem lub nie dostawałem, oceniałem to w ramach tych ról.
I, tak? I właśnie, miałeś konkretny punkt odniesienia, tak. A teraz ten punkt odniesienia zmienił się.
On był mylny, tak? Tak. On był mylnym punktem odniesienia, jak się teraz po latach na to patrzy, to, że czegoś nie dostawałem, no to już właściwie jest oczywiste.
Czyli rozumiesz dlaczego?
Tak, bo nie mogłem tego dostać, bo po prostu ta osoba, od której pewnych rzeczy oczekiwałem, no nie mogła mi tego dać. Ale też daje mi to do myślenia po latach, jak bardzo, wiesz, zupełnie nieświadomie nasiąkamy takim oczekiwaniem roli społecznej. Znaczy, że ja z jednej strony już teraz wiem, tak, że właśnie Wiktoria jako moja córka wtedy nie mogła mi dawać tam właśnie pewnej zwrotnej, ale też sam na siebie patrzę przed tamtych lat, że Jezu, taki bez sensu. Po co ja to miałem? Znaczy, po co miałem ten rodzaj oczekiwań? Czy znaczy, dlaczego ja po prostu nie patrzyłem na moje dziecko jak na moje dziecko? Jakby, wiesz, w ogóle jakby w takim oderwaniu od tych wszystkich jakichś takich właśnie tożsamościowo-społecznych kalek.
to jest, wiesz, bardzo trudne nie mieć tych oczekiwań. Wiesz, musi się naprawdę dużo wydarzyć, żeby rodzic się mógł od tego uwolnić. Ale wiesz, wyobrażam sobie, że to jednak nie jest akt, to jest jakiś proces.
Tak.
To niemożliwe, żeby
i
to się stało.
Ciągle w nim jestem.
Właśnie.
Tak, ale wiesz, to też trzeba pamiętać o tym, że to jest proces. Znaczy, żeby tak, to jeżeli słuchają mnie jacyś rodzice, którzy gdzieś są na jakimś początku swojej rodzicielskiej drogi i wcale nie muszą mierzyć się lub mieć na horyzoncie zmierzenia się z kwestią transpłciowości, tylko po prostu widzicie swoje dzieci teraz przed sobą. To posłuchajcie i weźcie z tej mojej historii to, co też wam się może przydać. Czy że budowanie tej relacji z dzieckiem jednak tak na czysto, maksymalnie na czysto, po to, żeby właśnie się nie poobklejać i jednocześnie nie uwięzić w tych kalkostereotypach, to bardzo, bardzo potem pomaga.
W tym stereotypowym postrzeganiu dziecka.
Tak.
Ale teraz tak, można by było mieć poczucie winy, że się czegoś nie widziało, nie słyszało, ignorowało, spychało pod dywan. Czy takie uczucia też były twoim udziałem?
Znaczy wiesz, no zawsze sobie o tym myślisz, tak? No, nawet teraz, jak ci mówię o tym, że gdzieś tam pamiętam różne epizody z mojego wczesnego ojcostwa, to są takie epizody, wyrzuty. Tak, ale no, ja nie jestem akurat taką osobą, która się będzie... znaczy ja wolę z tego wyciągnąć wnioski, coś sobie zbudować, tak, że oto okej, to zauważyłem, że tam popełniłem błąd, to nie chcę popełniać tego błędu dalej. Więc ja po prostu nie mam takiej natury, żebym stał sobie przed lustrem i się pałował za to, że no tak, pamiętasz, to tak źle robiłeś i jesteś w ogóle beznadziejnym ojcem.
Nie biczujesz się.
Byłem takim ojcem, jakim potrafiłem być. I myślę, że fajnie, że jestem w stanie no, ciągle jakoś inaczej na to spojrzeć. Ostatecznie największym sprawdzam tego, jak ja się w tej roli odnalazłem, czy odnajduję. Są moje córki, więc to właściwie one powinny o tym powiedzieć. Ale oczywiście ta fraza, której użyłaś, ona nie jest nam rodzicom obca.
Tak.
Ale też ostatecznie pewnie nie jest obca żadnym rodzicom. W żadnej sytuacji.
Dokładnie,
tak,
w odniesieniu
po prostu,
do tak? bardzo wielu rzeczy.
Oczywiście.
Tak.
I ona jest irracjonalna oczywiście, no bo tam nigdy nie ma jakiejś sensownej odpowiedzi na pytanie właśnie, a czy nie mogłem zrobić inaczej? No nie mogłem, bo nie zrobiłem. No,
bo nie widziałem, nie rozumiałem
i tak dalej. Dokładnie, a zatem stop, podjąłem jakąś decyzję, coś zrobiłem, koniec, kropka, biorę za to odpowiedzialność. To bardziej o tym powinna być rozmowa, czy my jesteśmy w stanie właśnie unieść potem, wziąć odpowiedzialność na siebie za to, co gdzieś tam wcześniej zdecydowaliśmy, a nie tylko sobie wyrzucać, że no, tak, bo to jest niekonstruktywne,
nic nie zmienia. To nic nie zmienia, nie ruszasz do przodu.
Tak.
Przeczytam fragment książki My Trans. Twoja córka, która jest jedną z bohaterek książki, powiedziała tobie coś takiego. Bądź sobą. Jak ja często słyszałam to w naszym pięknym, progresywnym społeczeństwie. Tylko co to oznacza dla osoby transpłciowej? Bądź sobą w społeczeństwie. Sobą, czyli kim? Poznawaj siebie. Ale jak próbuję siebie poznać, to siebie nienawidzę. Więc jak mam żyć? Nic dziwnego, że ludzie się zabijają, skoro mają poznawać siebie. 3. Miałam 3 próby. Jedna prawie skuteczna, ale nie będę tu o tym opowiadała. No właśnie, zewsząd słyszą bądź sobą, prawda?
No to jest takie, wiesz, bardzo w sumie łatwe hasło, znaczy, bo ono dobrze brzmi, tak? Bo ono brzmi tak właściwie akceptująco, tak, że bądź sobą, czyli my właściwie cię tak zachęcamy do tego, żebyś takie czasy zresztą są, to jest fajne, okej, okay. Znaczy ja tego nie kwestionuję, tylko trzeba też pamiętać, jaka jest tego waga.
No
tak,
właśnie.
Znaczy być sobą wtedy, kiedy wszystko z tobą jest okej, okay, źle to zabrzmiało, bo tak jakby, nie wiem, z kimś było nie okej, okay, ale wiesz, być sobą wtedy, kiedy wszystko ci się udaje, kiedy jesteś piękna, młoda, zdrowa i bogata, to jest fajnie być sobą, to jest w porządku, ale jak tylko w tym ciągu epitetów na swój temat pojawi się jakiś problematyczny, to hasło bądź sobą zaczyna inaczej brzmieć.
Bywa przekleństwem.
No tak, bo to znaczy, że trzeba unieść to, co jest właśnie tą trudnością. A osoba transpłciowa ma dosyć spory katalog tych trudności do uniesienia, zwłaszcza w sytuacji, w której wie niestety, że to społeczeństwo, które namawia do bycia sobą, ma tak ogromny problem z akceptowaniem osób, które są takie właśnie, kiedy są sobą. I to jest to błędne koło.
Błędne koło, tak. A to jest młody człowiek.
Tak.
To jest czasem wczesny nastolatek. Ale czy ty sobie wyobrażałeś, że osobom transpłciowym towarzyszy tak wiele cierpienia? Czy ty miałeś o tym pojęcie?
Nie miałem o tym pojęcia. Zresztą mówiłem o tym Annie Grodzkiej, kiedy namawiałem ją do rozmowy. Rozmowa w tej książce właśnie z nią także jest. I właściwie od tego zaczęliśmy tę rozmowę. Znaczy ja zacząłem. Ja ją przeprosiłem za coś, o czym ona pojęcia nie miała, tak? Bo nie miała. Ale ja ją przeprosiłem za takie powierzchowne traktowanie tematu. To jest dokładnie to, od czego ty zaczęłaś tę rozmowę, tak? Że wydawało mi się, że... I mi się bardzo wydawało, że ja jestem właśnie taki otwarty, progresywny, tak zwany tolerancyjny. Teraz to już w ogóle tego słowa nawet nie używam, bo mnie wkurza, ale, ale wiesz, no taki w ogóle fajny, dobry, otwarty.
Fajny
gość. I właśnie tak, w ramach tej swojej fajności i otwartości to tak sobie patrzyłem na Annę Grodzką lata temu, nie rozumiejąc absolutnie nic. Świetnie się czując sam ze sobą w tym myśleniu Annie Grodzkiej. Nie zastanawiając się, czy ona dobrze by się poczuła, gdyby znała moje myśli. I ja za to ją przeprosiłem. Bo już na tym etapie, na którym byłem, kiedy zaczynaliśmy tę rozmowę, to ja wiedziałem, że na pewno nie byłaby zadowolona z tych myśli. Musiałem swoją drogę przejść i cieszę się, znaczy to mogę Wiktorii tylko dziękować, znaczy, że tyle mnie o życiu i świecie nauczyła. Ale wiesz, zapytałaś o to, czy miałem świadomość tego ładunku cierpienia.
Tak.
Teraz mam jeszcze jedną świadomość i też staram się to podkreślać. Osoby transpłciowe to nie jest tylko cierpienie. Nikt nie chce być postrzegany tylko cierpieniem. One rzeczywiście mają... I to też, żebyśmy mieli tego świadomość. Znaczy, to cierpienie w dużej mierze wynika z tego, co my im sami gotujemy. Jako otoczenie, jako społeczeństwo. Znaczy, gdybyśmy my mieli więcej wiedzy i otwartości, to gwarantuję, że po tej drugiej stronie osób transpłciowych byłoby dużo więcej satysfakcji, radości i takiej nawet może beztroski życia. Ale też pamiętajmy o tym, że oni także w tym sensie nie różnią się od nas, czy w ogóle od kogokolwiek, że oni też chcą żyć po prostu fajnym, szczęśliwym życiem. Mają trudniejszą, bardziej skomplikowaną drogę, ale to nie oznacza, że oni są chodzącym cierpieniem.
Super, że o tym mówisz, bo wiesz, rzeczywiście w książce jest dużo o tych zmaganiach, o niepewności, o lęku, czasami o zamykaniu się, chowaniu się przed światem zewnętrznym, ale rzeczywiście no, jest droga
ku szczęściu, ku spokojowi. Ku byciu sobą ostatecznie.
Ku byciu sobą
użyjmy
i
tego
ku
określenia.
Uldze.
Tak, użyjmy tego określenia. Wiesz, ta książka, tam jest więcej stron ciemnych niż jasnych, ale ona dlatego taka jest, że ja też byłem na innym etapie wiedzy. Ja właściwie bardziej kolekcjonowałem to, co jest ciemne, bo starałem się też zrozumieć, ale też wiedziałem. Jest to w ogóle, to za chwilę o tym powiem, taki paradoks, kiedy osoby, no w tym przypadku osoby transpłciowe, ale w ogóle osoby wykluczane jakoś tam w społeczeństwie, one żeby skupić na sobie pozytywną uwagę, żeby wzbudzić empatię, no jaką muszą rolę przyjąć? No raczej tych cierpiących ofiar, bo to buduje empatię.
Gdyby musisz osoby być w biedzie,
tak.
Musisz być właśnie w jakimś cierpieniu, dramacie. Tak,
czyli musisz być słabsza rację. W ogóle.
Znaczy, tak.
Jak pokazujesz
I wtedy my silniejsi
tak. Nagle jesteśmy jeszcze silniejsi w naszym rozumieniu. Silniejsi, fajniejsi, tak? I zaczynamy przytulać, poklepywać. To jest okej. Okay. Znaczy, ja nie mówię, że przytulanie i poklepywanie nie jest okej, okay, ale... Tylko wtedy, kiedy się dzieje to za obopólną umową. Znaczy ja rzeczywiście chcę twojego poklepywania i przytulania. To nie jest tak, że wiesz, marzeniem osób transpłciowych jest wzbudzać współczucie. Myślę, że nikt z nas nie chciałby tak. ostatecznie. Znaczy nie wiem, no może ktoś by chciał, ale chyba nie przede wszystkim. Znaczy byśmy chcieli być, wiesz, podziwiani, akceptowani za to, jacy jesteśmy i tyle.
Tak, a ty napisałeś tę książkę i twoi bohaterowie mówili ci o tych ciemnych stronach głównie, też po to, żeby jednak zwrócić uwagę problem.
To się udało.
To się udało,
ale wiesz, ja też nie jestem ciągle na tym samym etapie, dlatego też już trochę inaczej o tym mówię i też staram się właśnie to podkreślać. Znaczy moim zdaniem, znaczy ja w ramach tej książki swoją robotę wykonałem. W ramach pierwszego reportażu też uważam, że swoją robotę wykonałem. Oto pokazaliśmy złożoność tematu i taką, no właśnie, problematyczność. Mm-hmm. To jest tyle wyzwań do ogarnięcia.
Ale to jest do ogarnięcia.
I wiesz, no po pierwszym reportażu Wszystko o moim dziecku był drugi Wszystko o moim życiu, który już pokazywał osoby transpłciowe. To też dla mnie był pewien progres, bo wtedy, kiedy robiłem Wszystko o moim dziecku, jakoś miałem takie poczucie, jakby... Ja się nie wiem, tak trochę za społeczeństwo sam zdecydowałem, za odbiorców, że oni mogą być nie do końca gotowi na to, żeby przyjąć te dzieci. Wy na razie spotkajcie się z rodzicami, spróbujcie na nie spojrzeć ich oczami. I to wtedy będzie najfajniejsze, co możemy zrobić dla tych ludzi. A potem nabierałem już odwagi, też takiego właśnie rozumienia i też świadomości, że okej, ja mam jakąś rolę do wykonania jako sojusznik osób transpłciowych, ale ja też nie mogę się za bardzo w tym zafiksować i uznać, że oto ja jestem od tego, żeby opowiadać ich życie za nich.
Niech sami opowiedzą.
To jest ich życie. To ich powinniśmy zobaczyć. To z nimi musimy się zmierzyć. To oni są podmiotowi w tym. I dlatego w tym drugim reportażu to oni opowiadali o swoim życiu i naprawdę nie były to opowieści tylko o trudach. To były opowieści o ludziach, którzy zrobili coś po swojemu, żyją swoim życiem, przeszli owszem niemało, ale są w takim miejscu satysfakcji. I tak chciałem, żeby na nich patrzeć.
W miejscu satysfakcji, ja bym powiedziała, nawet to są ludzie, którzy wyzwolili się.
No tak, tak.
I są na wolności.
Tak, i widzisz, i nie są ofiarami.
Okej, właśnie. Tak. Są tacy, jak cała reszta, są szczęśliwi, spełnieni.
Tak, mogą powiedzieć, jestem sobą. Tak. I w tym zdaniu już jest, oni są i sklejeni z tym zdaniem, i ono jest, znaczy to, co trzeba.
Słuchaj, ale przecież można się pomylić. Jest taka historia...
Dobrze, że się można mylić ciągle.
No właśnie. Jest taka historia mamy, która obserwuje cechy trans u swojego dziecka, właściwie kilkuletniego. I tak, z jednej strony rozumiem, że im wcześniej się to zdiagnozuje, albo pomoże się dziecku zbliżyć do siebie i jakoś tam na swój sposób, na sposób małego dziecka zdefiniować, tym lepiej. No bo im wcześniej zacznie się tranzycję, tym lepiej. Ale z drugiej strony przecież można się pomylić.
Znaczy, po pierwsze to trzeba sobie powiedzieć. W życiu się w ogóle mylimy. Bardzo często w życiu się mylimy. Tak? To nie jest tak, że my nie możemy, wiesz, tworzenie jakiegoś takiego chochoło straszaka, że oto, bo jak popełnisz błąd, to już wtedy wszystko, to jest koniec. To nieprawda. Znaczy popełniamy błędy. Oczywiście różne mogą być jakby skale tych błędów i w związku z tym różna skala odpowiedzialności i konsekwencji. No ale trochę życie na tym polega, tak? Na tym, że ciągle wybierasz jakąś, idziesz albo w prawo, albo w lewo, tak? I podejmujesz decyzję. Być może ona jest błędna. Przypadek Kasi, mamy Maxa, z tego co pamiętam, jest bardzo ciekawy. Dlatego, że ona rzeczywiście u swojego dziecka obserwuje te cechy transpłciowości bardzo wczesne. Opowiada tam między innymi o takich pierwszych ciuchowych zakupach, na które poszła ze swoim dzieckiem. Ono jeszcze nie mówiło nawet. Tylko było tam w wózku, wiesz, tu jedziesz z dzieckiem w wózku i przebierasz w ubrankach. I to dziecko, jego płeć jest określona jako męska w dokumentach. I to dziecko, tak sklasyfikowane, nie mówiące, nie nabierające jeszcze mód żadnych, także ciuchowych mód. Ono po prostu bierze to, co mu się podoba i chwyta za wszystkie rzeczy, które mają cekiny. Tak jest z tym dzieckiem.
Tak jak mała dziewczynka.
Dokładnie. I tak z tym dzieckiem jest do tej pory. Ale z Kasią też jest tak samo, że ona ciągle się przygląda. Znaczy ona akceptuje cekiny, akceptuje sukienki, w których chodzi jej dziecko po domu. A teraz wiem, że nawet już wychodzi z domu w tych sukienkach, ale ciągle nie podejmuje żadnych więcej ruchów. Inna rzecz,
że... Ale odwaga. Nie bywała odwaga.
Znaczy, wiesz, no, odwaga i taka pokora wobec swojego dziecka.
No to ona, przede wszystkim.
Bo ona mogła powiedzieć, no słuchaj, to ja wiem, w czym ci jest lepiej. Tak, tak. Ja cię ubiorę.
Tak, tak.
Ja cię ubiorę, ja ci ostrzygę, ja ci powiem.
Tak, masz rację. To przede wszystkim, ale też odwaga, bo tak chciałam właśnie szybko przeskoczyć w kolejny aspekt. Mhm. Bo jednak to widzi świat. Ile ten rodzic musi znieść?
Ale dokładnie. Znaczy, wiesz, bo to jest bardzo ważny wątek, na który zwracasz uwagę, bo no, oczywiście teraz w tej opowieści jestem zafiksowany na tym dziecku, ale tam jest właśnie ta matka, która z tym dokładnie dzieckiem idzie na plac zabaw, tak. Jest wśród innych matek. I to dziecko jest jakoś oceniane przez dzieci i przez te matki, ale ona, matka, także jest oceniana przez resztę matek. I te oceniające, być może czasami nieprzychylnie oceniające, tak się wiesz, pukające w czoło, że jak ona może robić to swojemu dziecku, lub jak może pozwalać na to, żeby to dziecko tak funkcjonowało. One sobie nie zdają sprawy też, jak bardzo Kasia jest w tym samotna, bo ona nie ma żadnego wsparcia, wiesz, no, takiego eksperckiego, bo ona się nie ma do kogo zwrócić. O ile jeszcze tranzycja w przypadku, czy rozpoczęcie procesu tranzycji w przypadku nastolatków, to tutaj znajdziesz lepszych, gorszych, mniej lub bardziej sprawdzonych ekspertów, ekspertki. Natomiast w przypadku dzieci w tym wieku, przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, to wszyscy mówią, nie, my się na tym nie znamy.
Tak. I teraz Niech pani nie pozwala nosić mu tych cykinów.
Dokładnie. Co jest w ogóle absurdalnym zdaniem, bo co to znaczy na wszelki wypadek? To znaczy, że... No dobrze, ale... To znaczy, że na wszelki wypadek mamy walczyć z tym dzieckiem. Znaczy, na wszelki wypadek czego? Znaczy, na wszelki wypadek, że ono się pomyli. Ale być może, no właśnie, my się teraz mylimy. Czyli oto gotujemy piekło temu dziecku przez tam x lat, w razie gdyby się miało pomylić. I nie zastanawiamy się nad tym, że, to jest mocne, co powiem, ale to tak niestety czasami bywa, że ono może nie dożyć pewnych lat, w których będzie już mogło być niezależne i samodzielne i będzie mogło wreszcie założyć po swojemu te cekiny, bo będzie ciągle zaopiekowywane tymi dobrymi radami i jednocześnie będzie temu dziecku uświadamiane, że z nim jest coś nie tak i to bycie sobą to akurat nie dla niego.
Przecież wiele dzieci, o których piszesz, wielu młodych ludzi powiedziało rodzicowi, po co się urodziłem, to może zabij mnie.
Tak.
Czyli to, co powiedziałeś, może nie dożyć tego czasu, kiedy te rzeczy będą zależały od niego.
Wiesz, no to jest takie zdanie, zaklęcie, które bardzo działa na rodziców takich jak my. W zależności od układu płci, tak, w tej relacji, to ono brzmi, lepiej mieć żywą córkę niż martwego syna lub no podwrotnie. Bo to jest rozmowa na być albo nie być. I to trzeba wiedzieć. To trzeba mieć świadomość tego, że okej, to znaczy jak już idziecie na to zwarcie, znaczy tak wam się wydaje, że wy wiecie lepiej od tego dziecka i od wszystkich wokół, co z nim jest, to że to jest rozmowa tego kalibru. Okej, znaczy możecie iść w to.
Ale tym to grozi.
Ale musicie wiedzieć, o czym rozmawiacie. A wydaje mi się, że często błędem jest niedoszacowanie wagi sprawy. Dlatego się pojawiają te określenia w stylu fanaberia, moda i te sprawy. I właśnie takie określenia, bo one właśnie jakby umniejszają wagę. No fanaberia to jest, zaraz przejdzie. Tak?
Słuchaj,
to się rozejdzie.
Albo trend jakiś taki społeczny. Słuchaj, bo wiesz, też trudno się dziwić ludziom niewtajemniczonym, którzy nie chcą się uczyć ani dowiadywać, bo ten temat jest obecny tak wyraźnie dopiero od jakiegoś czasu.
Ale to nie znaczy, że wiesz, że tych ludzi nie było wcześniej.
Jasne.
To, że zaczyna o czymś się mówić, to chwała Bogu, że się o tym mówi, bo to znaczy, że no właśnie, że czegoś się uczymy. Tak? Tak. Znaczy, że ci ludzie wychodzą z tych swoich szaf, z tych swoich pokojów, gdzie wiesz, światło dzienne nie dociera, bo nie chcą mieć kontaktu z zewnętrznym światem właśnie. I no to lepiej. No, ale...
A ile lat miała twoja Wiktoria? Wasza Wiktoria, wasza córka Wiktoria, kiedy dowiedziałeś się, że ona jest...
No 20 lat. 20 lat, więc jest późno.
Późno, no w stosunku do Maxa bardzo późno.
Tak, więc ja tu też podkreślam tak z szacunku również dla rodziców, którzy są no właśnie w innej relacji, znaczy w takiej wcześniejszej relacji uświadomionej ze swoim dzieckiem, że my z Magdą jednak mieliśmy w tym sensie o tyle lepiej. Znaczy my mieliśmy przed sobą dorosłą osobę. Nam jakby uciekały wszelkie wątpliwości w stylu, no dobrze, jak z tego wyrośnie, prawda? Jeszcze jest mała lub jest jeszcze to dziecko właśnie, o tam jeszcze co ono o sobie wie, to jeszcze poczekajmy. Poczekaj. Jakby te teksty mogliśmy sobie darować, bo nie było do kogo. Tak, masz przed sobą pełnoletnią osobę. Koniec, kropka, ona po prostu realizuje swój plan na życie. I to jest jakby jaśniejsza strona tego późnego wyautowania. Ciemniejsza jest taka, i to jako rodzic masz tego świadomość, że to oznacza, że twoje dziecko musiało po prostu dłużej czekać, a więc także dłużej się męczyć. Więc tym rodzicom, którzy są na tych wcześniejszych etapach, mają dzieci nastoletnie, mogę powiedzieć, słuchajcie, okej, być może możecie mi zazdrościć tego, że ja nie miałem tamtych dylematów, ale ja mogę wam powiedzieć, macie przed sobą mniej tych naprawdę ciemnych, zmarnowanych lat. Tak? Możecie zacząć porządkować to życie wcześniej. No jeżeli mogę radzić, korzystajcie. Mhm. Tak? Że warto tego nie zmarnować.
To było kilka lat temu, jakiś 2020, prawda? Mhm. I to był taki trudny czas. Prezydent Polski powiedział, że LGBT to nie ludzie, to ideologia, a ksiądz Jędraszewski mówił o tęczowej zarazie. Ludzie, którzy zaczęli się identyfikować jako trans, młodzi ludzie, no czuli się pewnie podle. Ty też przecież jako ojciec, jako dziennikarz tkwiłeś w tej rzeczywistości społecznej, gdzie takie rzeczy padały z ust, jak to Justyna Kopińska w recenzji twojej książki powiedziała, z ust prominentnych polityków. To musiało mieć znaczenie dla ciebie.
No ma znaczenie, wiesz. No, no, my możemy, wiesz, się śmiać z polityków, mieć ich za nic, albo wręcz przeciwnie, iść za nimi i mieć takie pełne przyzwolenie na to, że oni nam porządkują rzeczywistość, ale naprawdę jest taka, że oni w dużej mierze porządkują tę rzeczywistość, że mają jednak ogromny wpływ na to, jak o pewnych kwestiach myślimy. I tamte słowa zarówno w tej sferze politycznej, jak i tej około sakralnej, chociaż właściwie trudno jej powiedzieć, tutaj mam największą wątpliwość, czy to dobrze definiuje, to ma ogromne znaczenie, bo oczywiście, wiesz, jak taka osoba, która gdzieś mieści się w tym spektrum LGBT, usłyszy od prezydenta swojego kraju, że to nie ludzie, to ideologia, To jest jasne, że ona się źle poczuje, tak? Bo ktoś jej odbiera i podmiotowość i tak dehumanizuje. Więc to jest jakby jeden element. Ale drugi to jest to uświadomienie sobie, że ten głos, który trafia na podatny grunt, jest sygnałem, że tak wielu ludzi może podobnie o nas myśleć. Że ta homofobia, transfobia, że to ona nie jest tym jednym Andrzeju Dudzie. Tak, tylko w tych, nie wiem, 10 milionach, którzy pójdą na niego zagłosować. Tak. Jest taki proces, który jest jeszcze trudniejszy, bo on jeszcze bardziej destrukcyjny, że jak jesteś w rzeczywistości, w której homofobia czy transfobia unosi się w powietrzu, to zaczynasz myśleć także o sobie przez pryzmat tej homofobii i transfobii i zaczynasz wobec siebie stosować rodzaj autohomofobii i autotransfobii. Zaczynasz siebie po prostu także sobą pogardzać.
Ale ty nie.
Ja tak nie, znaczy wiesz, no przede wszystkim to nie było o mnie, tak? To było o moim dziecku, więc ja mam sobie jakiś taki, wiesz, ja jestem uprzywilejowany. To też trzeba o tym pamiętać, że wiesz, ja w społeczeństwie mam mocną pozycję.
Bo jesteś znanym, rozpoznawalnym dziennikarzem.
Też, ale wiesz,
lubianym, poważanym.
Jestem cispłciowym mężczyzną, który ma, wiesz, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc jakby mnie nie tkniecie, tak? To nie jest o mnie. Ale w momencie, kiedy to jest o tobie, to się zaczynasz gdzieś tam wewnętrznie kulić i też, no wiesz, nie wiem, wychodzisz na ulicę, masz gorszy dzień i zaczynasz patrzeć na ludzi i myśleć sobie, no dobrze, to jak wy na mnie patrzycie? Kogo wy widzicie? Chyba widzicie właśnie kogoś takiego nieciekawego. To może ja jestem nieciekawy. może jest ze mną jednak coś nie tak. Wiesz, to jest gdzieś jakaś taka cienka granica, gdzie właśnie ta homofobia zaczyna przesiąkać w ciebie i zaczyna być twoim własnym językiem.
Słuchaj, nie dość, że w tobie dokonuje się taka, no, ten konflikt, ten kryzys, ta wojna czasem, prawda? To jeszcze na zewnątrz jest tak źle. Naprawdę można się bać chodzić po ulicy. Czy ty się bałeś, czy ty się boisz o swoją rodzinę?
No chyba to był pierwsza myśl, która nam wtedy przyszła do głowy, jak Wiktoria się wyautowała. Że my się rzeczywiście o nią baliśmy. Tak, że wiesz, zaczynasz sobie uruchamiać wyobraźnię, widzieć ją w jakichś najbardziej prozaicznych sytuacjach, takich społecznych, gdzieś tam na ulicy. I to, co się może stać. To tak, ale chyba dosyć szybko jakoś zrozumiałem, albo nawet nie zdążyłem rozumieć, tylko to od razu była jakaś taka spontaniczna strategia, że to coś, co może nas jakoś ochronić i co może ją ochronić, to paradoksalnie wyjść na zewnątrz.
Jawność.
Tak, znaczy wyjść na swoich zasadach. Okej, tam zawsze możesz dostać w twarz. I dostajesz czasami, tak? Znaczy metaforycznie, ale ostatecznie przynajmniej nie marnujesz życia na lęk przed potencjalnym dostaniem w twarz. Że ten potencjalny policzek nie paraliżuje ci życia, nie paraliżuje ci codzienności, nie zamyka cię w twoim pokoju czy mieszkaniu, tylko jednak robisz życie po swojemu. Podejmujesz ryzyko. Ostatecznie jak każdy, choć jesteś w trochę innej sytuacji, tej takiej bardziej wrażliwej, bardziej narażonej na jakąś niedobrą zwrotną. Ale jednak mimo to masz tę sprawczość i taką autopodmiotowość. Znaczy sama sobie powiesz, nie, no halo, to jest moje życie. Tak? Znaczy, okej, może być różnie, ale no nie będę się krył, nie będę się kryła po kątach tylko dlatego, że komuś to się może nie spodobać, a ja się muszę zastanawiać, jak zrobić, żeby się spodobać.
To jest też mój kraj, to jest mój krajobraz społeczny, to są moje ulice i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy wiesz, to są moje podatki, które ja płacę w tym kraju. Wiesz, ja to mam w ogóle już jakiś stosunek do tego, czy ktoś powie, może roszczeniowy, chociaż to w ogóle to nie jest w tych kategoriach. Ja uważam, że płacąc podatki w moim kraju, podpisuję jakąś umowę z moim krajem. To znaczy ja płacę za to, żeby im było dobrze.
I żebym się tutaj czuł bezpiecznie.
No dokładnie, znaczy to jest jakby, wiesz, taki basic, tak? No i po prostu róbmy to.
No właśnie, wiesz, ja czasami słyszę od znajomych, bliższych, dalszych, a nie wytrzymam, wyjadę z tego kraju, bo to. To są kwestie dotyczące to, co ich tam popycha do tego myślenia o wyjeździe. To są kwestie związane, nie wiem, z ekologią, właśnie z polityką, z tymi sprawami takimi dyskryminacyjnymi, często też z kościołem. Ale ja myślę sobie, kurczę, dlaczego? Przecież to jest też twój kraj, mój kraj. Dlaczego my mamy uciekać? Dlaczego nie popracować nad tym, żeby coś zmienić?
No to wiesz, jak się decydujesz na to, to trochę jest takie przyznanie się trochę przed tym państwem, z którym masz problem, że właściwie problemem to jesteś ty w tym kraju.
Właśnie, tak? Dlatego muszę się usunąć.
Tak, znaczy jak, bo słyszysz taką frazę, jak ci się nie podoba, to
właśnie.
To wy. No, wiesz, jak mi się coś nie... Znaczy ja mam w życiu tak, że jak mi się coś w życiu nie podoba, to staram się to zmienić. A nie uciec, bo mi się nie podoba. Znaczy, bo to nie jest problem w tym, nie ja jestem w tym problemem.
Właśnie, tylko... chociaż twoje rodziny trans, twoje w sensie w twojej książce, często mówią o tym jednak, że oswajają się z myślą o tym, że ich dzieci wyjadą.
Tak. Czy to jest w ogóle oczywiście trudna refleksja i dla tych rodziców, ale także dla tych osób, bo to nie są decyzje, wiesz, takie, od tak sobie zdecyduję. Czy jest to jakiś rodzaj przyznania się do... Czy inaczej, nie, źle powiedziałem, bo to by oznaczało, to jest jakiś taki stygmat, że ktoś właśnie się przyznaje do jakiejś porażki wobec tego państwa. Nie. Czy że dokonuje jakiejś takiej kalkulacji? Czy chce się bić z tym państwem? Czy ma w sobie siłę na to, żeby bić się o to i o tamto? Okej, generalnie należy się pewnie jakoś tam bić, czy po prostu próbować wydeptać te ścieżki po swojemu. Czy jednak uznajesz, nie, dobra, co innego jest dla mnie ważne. Ważne jest dla mnie właśnie bezpieczeństwo, tak? To i to. wtedy jak sobie zrobię tę tabelkę, to nagle się okazuje, że w Polsce jednak nie ma dla mnie miejsca. Ale myślę, że to są zawsze bardzo trudne decyzje. I co więcej też, tak, po pierwsze nie są to decyzje, one nigdy nie muszą być na zawsze.
No właśnie.
Tak, znaczy mogę wyjechać teraz, a potem mogę wrócić. Wyjeżdżam gdzieś, gdzie wydaje mi się, że będzie lepiej, a wcale nie musi być lepiej. Tak, ostatecznie mogę wrócić tu i ten kraj też się zmienia. Znaczy to nie jest tak, że z Polski, z której wyjadę, a być może kiedyś do niej wrócę, to znaczy wrócę do tej samej Polski. Tak? No więc właściwie możemy to sprowadzić do hasła pod tytułem popełnianie błędów, tak? Czy podejmowanie decyzji. No okej, okay. Wtedy
tak
podjąłem
zdarzyć,
taką decyzję.
Mm-hmm. Ale zmieniłem zdanie.
Ale dokładnie.
No bo zmieniły się realia, bo się czegoś dowiedziałem, bo
jestem
uwierzyłem.
Jestem mądrzejszy, jestem silniejszy, a może jestem słabszy. I, mm-hmm. Rozumiesz? I tyle, tak? No tak. Dajmy sobie na to przestrzeń.
Oczywiście. Słuchaj, Justyna Kopińska tak ładnie napisała o tobie i o twoich bohaterach, że wskazujecie rodzicom wszystkich dzieci drogę do prawdziwej, bezwarunkowej miłości. I wiesz, bo aż mam dreszcze z przejęcia, z pozytywnego takiego uniesienia. Wiesz, bo rzeczywiście dużo tam też takiego cudownego wsparcia, takiego zrozumienia, takiej uważności, takiej miłości. I wiesz co? Z tym większą grozą myślę o tych osobach, tych dzieciach, tych młodych osobach, których rodzice nie idą za nimi, nie chcą słyszeć, zamykają oczy, zasłaniają uszy, wyrzekają się, odcinają się.
Tak, ale
groza.
To jest groza, ale też staram się na to patrzeć z różnych perspektyw. Znaczy, jak myślę o tych rodzicach, którzy zwłaszcza na jakimś pierwszym etapie nie wspierają swoich dzieci. Ta książka zresztą kończy się taką statystyką. Ona w dużej mierze jest pewnie już nieaktualna. Mam taką nadzieję w każdym razie. To jest statystyka sprzed wielu lat. O tym, ilu ojców, ile matek wspiera swoje dzieci transpłciowe. Potem jak się dowiadują, tam zdaje się 15% ojców tylko wspiera. Ale ja jakoś nauczyłem się o tym myśleć, o tych danych, że to są dane rzeczywiście o tym, czy ci rodzice wspierają, czy nie, ale nie są to dane o tym, czy kochają, czy nie.
Aha.
Wiesz, żeby tak też na tych ludzi spojrzeć. To znaczy, że oczywiście pewnie są i tacy rodzice, którzy mają jakiś taki totalnie inny stosunek do swoich dzieci i do swoje rodzicielstwo definiują po bardzo jakoś skrajnie inaczej. Ale potrafię sobie wyobrazić, że w tym niezrozumieniu też jest bardzo wiele miłości.
Nie oskarżasz.
Bo to jest za proste, nie, tak? Bo to jest za proste. Mi się wydaje, że to jest bardziej o bezradności. Tak, niż o braku miłości.
Nawet jak się tak upierają przy swoim.
Ale dokładnie.
To też jest raczej bezradność niż nienawiść,
i teraz,
prawda?
Teraz
brak miłości.
Tak, i teraz pytanie, z czego się ta bezradność dzieje? Znaczy ona się dzieje najczęściej z braku wiedzy. Czyli tak naprawdę, żeby zmieniać te statystyki, żeby poprawiać relacje między ludźmi. Między ludźmi w ogóle. Już nawet nie mówię o właśnie kwestiach tożsamości płciowej. Tylko w ogóle relacji między ludźmi. Między dziećmi a rodzicami, między dorosłymi a dorosłymi. Jest edukacja, jest wiedza. Znaczy my po prostu od tego powinniśmy zacząć. Jak będziemy więcej o sobie wiedzieli, jak będziemy więcej wiedzieli o pewnych procesach, których jesteśmy częścią, jak będziemy znali więcej narzędzi, które pozwolą nam odnaleźć się w tych procesach, to także między ludźmi nam będzie łatwiej się odnaleźć. Także w rolach społecznych pod tytułem ja matka, ja ojciec, moje dziecko. I tyle. To o tym jest.
Wiesz, tak sobie myślę, że wszystkiego dzisiaj nie powiemy, bo tych wątków ważnych do poruszenia jest mnóstwo, ale no te dwa zasadnicze to koszty, nie wiem, terapii hormonalnej, koszty operacji, koszty kontynuowania terapii hormonalnej, właściwie do końca życia.
To jest całe życie.
Tak. I to jest temat, i to jest sprawa do załatwienia. Drugą sprawą do załatwienia pewnie są te kwestie formalne, bo przecież młoda osoba, która chce mieć zmienione imię w dowodzie, ona musi to załatwić drogą sądową w taki sposób, że musi pozwać swoich własnych, nierzadko kochanych i kochających rodziców, pozwać i postawić przed sąd. To są takie kwestie, no takie powiedziałabym fundamentalne, ciągle niezałatwione. Czy jakiekolwiek widoki na to, że to może się zmienić, są?
Wiesz, no chcę wierzyć, że są. Trochę po to robię to, co robię, żeby też pewne kwestie uświadamiać, ich wagę, skalę, a także możliwe rozwiązania. czy to rozwiązanie polskie z pozwaniem swoich rodziców jest absurdalne. I właściwie my wszyscy o tym wiemy, znaczy my wszyscy, ci, którzy wiedzą, którzy są rzeczywiście jakoś bezpośrednio tym zainteresowani, czyli wiesz, osoby transpłciowe, rodzice, ale też sędziowie, tak, ten aparat państwa, on tam do jakiegoś stopnia jest uświadomiony, że to nie tak powinno działać. No ale to wymaga ustawy. Wymaga ustawy, która obejmuje nie tylko to, co się w tej chwili dzieje w sądzie, bo to tak naprawdę w ogóle powinno się odbywać pozasądowo, a na pewno nie w trybie procesowym, nie w trybie pozywania jakiejś strony, w tym przypadku swoich rodziców. Jeszcze ostatecznie, wiesz, jak ta osoba transpłciowa pozywa swoich wspierających rodziców, to poza jakimś rodzinnym dysonansem poznawczym, jakimś takim po prostu trudnym czasem, to przynajmniej oni wszyscy są po jednej stronie.
Tak, ale wiedzą, co ich czeka.
Tak, tak, ale wiesz, pozywanie rodziców, a przecież ostatecznie ta procedura daje taką możliwość. Jak ta osoba transpłciowa pozywa rodziców, którzy jej nie wspierają, to ci rodzice nagle dostają do ręki narzędzia, no właściwie narzędzia opresji, takiej wiesz, no systemowo-państwowej, znaczy oni mogą przedłużać ten proces w nieskończoność. To dopiero się zaczyna piekło, ale to, jak mówię, to w ogóle nie powinno tak być. Na świecie to jest inaczej rozwiązywane. Są różne sposoby na to.
Nawet na Bliskim Świecie, w Niemczech chociażby.
Tak, tam to prawda, to trafia do sądu, ale sąd to jakby w takim trybie administracyjnym tylko sprawdza.
Ale właściwie za co jesteście pozywani?
Wiesz co, no to jest trochę tak, jakbyśmy byli pozwani za to, że błędnie określiliśmy płeć swojego dziecka przy narodzinach. No,
a przecież nie tylko wy, tylko lekarze.
No, no tak, tylko że wiesz, no nawet ostatecznie, gdyby się już chciało nie rodziców, a lekarzy pozywać, to też jest absurdalne. Znaczy na tym etapie nikt inaczej tej płci
nie mógł
określić, więc,
tak.
Więc jakby no, nie róbmy sobie z tego powodu, wiesz, zarzutów nieomal karnych, tylko zrozummy, że o co innego tutaj chodzi. Ten tryb procesowy niestety nie ułatwia rozumienia tego, co rzeczywiście zaszło gdzieś tam przy narodzinach. Ale jak mówię o ustawie, to jest taki dokument, który powinien ogarnąć nie tylko kwestie zmiany dokumentów, ale właśnie kwestie wszystkich kwestii tych zagadnień medycznych, zarówno hormonalnych, czy już też operacyjnych, jeżeli rzeczywiście osoba transpłciowa się na to zdecyduje.
Bo też nie musi.
Nie, absolutnie nie musi. To jest jej wybór, jej ciało. To naprawdę w ogóle nie powinniśmy w to wnikać. Choć bardzo społecznie lubimy. Mm. Lubimy się zapytać, a operację już miałaś? A tamtą? Tak? A jak? Tak, a ile i co? Więc to bez sensu. Ale wiesz, no, są takie rzeczy do ogarnięcia, których my nawet jakby wkraczając na tę drogę prawną sądową, to nie mieliśmy tego świadomości. No, Wiktoria po tym, jak dostała już wyrok, to wiesz, tak się wydaje, że no dobrze, no, macie wyrok, chcieliście, o to proszę bardzo, tadam, stało się. Ale potem, żeby zmienić te wszystkie dokumenty, to ta osoba transpłciowa musi wziąć ten wyrok i chodzić od urzędu do urzędu. To się nic nie dzieje automatycznie. Oj. I tam spotyka różnych ludzi, znaczy, którzy wiedzą albo nie wiedzą, rozumieją albo nie rozumieją, akceptują lub nie akceptują, mają swoje zdanie lub go nie mają.
I cały czas teoretycznie musisz się tłumaczyć albo...
I ciągle się autować, ostatecznie.
I ciągle się autować.
Tak? Mimo, że już masz wyrok, który powinien dać ci poczucie bezpieczeństwa, że już nie musisz, to o to, żeby dopełnić formalności, które są wymagane przez to państwo, właściwie to państwo znów cię zmusza do gwałtowania. I są na przykład już no, takie absurdy, jak i to też trzeba o tym pamiętać, to jest też do rozwiązania systemowego. Osoba transpłciowa dostaje nowy PESEL, czyli stary znika. Jak znika stary PESEL, to znika cała historia leczenia tej osoby. Na przykład wszystkie szczepienia. Nagle to jest osoba, wiesz, zwłaszcza w COVID-zie to było arcykłopotliwe. No przecież to nam, wiesz, ten certyfikat COVID-owy, on nam umożliwiał życie w takim czy innym komforcie. I nagle to znika. Znaczy wyparowuje. Jesteś zaszczepiona 4 dawkami, ale dla tego państwa jesteś niezaszczepioną osobą. W związku z tym nic nie możesz. I nie ma na to ścieżki.
Słuchaj, no i właśnie, ale czy Niektórzy w ogóle o tym nie wiedzą, że tak może się stać, bo niektórzy już wiedzą, powiedzą innym, ale niektórzy tak. mogą w ogóle nie wiedzieć, że coś takiego będzie miało
miejsce.
No i
co więcej, no to państwo tak. trochę udaje, że tego też nie wie, bo tak. jak mówię, no nie wypracowało żadnej takiej jednej ścieżki na to, jak to załatwić.
I teraz ale chyba było blisko w 2015, tuż przed wyborami parlamentarnymi.
No było blisko.
Ale już po wyborach prezydenckich.
Tak, no ustawa o ustaleniu płci rzeczywiście była. Historia powstawania tej ustawy jest długa i ostatecznie kompromitująca nawet dla ludzi, którzy ją przyjęli. No bo, wiesz, no tamta większość PO-PSL rządziła przez dwie kadencje i dopiero na finiszu drugiej kadencji prace nad tą ustawą przyspieszyły. Na tyle przyspieszyły, że ostatecznie udało się tę ustawę przyjąć. No ale przyjęto ją wtedy, kiedy prezydentem już stawał się prezydent Andrzej Duda. Była to zresztą pierwsza ustawa, którą on zawetował. No oczywiście, jakbyśmy chcieli mieć taki łatwy, prosty, czarno-biały świat, to bym skończył tę opowieść o ostatecznie dobrej platformie z PSL-em i tamtą większością i tym złym PiS-em, który właśnie zaczynał się mościć w Polsce. I mościł się tym podpisem Andrzeja Dudy, ale ta opowieść nie jest taka. Ta opowieść jest o tym, że jeszcze ja to w książce pokazuję, umieszczając stenogram z posiedzenia połączonych komisji już po tym prezydenckim wecie, które to komisje no jakoś tak się dziwnym trafem nie zdecydowały na to, żeby doprowadzić do głosowania odrzucenia tego weta przez tamten Sejm. A większość na to była. Mm-hmm. Czy to była kwestia decyzji?
Przestraszyli się, nabrali wody w usta?
Nawet gorzej. Znaczy ja uważam, ja nie mam na to dowodu. Mm-hmm. Mam swoją obywatelsko-dziennikarską spostrzegawczość. No i? Znaczy moim zdaniem to była czysta taka, no taka twarda strategia, żeby pokazać, wiesz, to było, za chwilę były wybory parlamentarne. Duda wetuje ustawę, którą przyjęła ta liberalna większość. Mm-hmm. My jesteśmy fajni ci liberalni, bo myśmy dali jakiś gest tym LGBT-om.
Nic z tego nie wyniknęło, ale no, daliśmy.
Ale zrobiliśmy. Tak. To i zobaczcie, zły wilk to jest ten Andrzej Duda z tym PiS-em, który teraz chce przyjść do władzy. Więc my raczej pokazujmy ciągle ludziom, że oni są źli, a my jesteśmy dobrze. Bo przecież jak my byśmy odrzucili to weto, no to nagle by się okazało, że to nie jest takie czarno-białe, prawda?
Więc ale wiesz,
moim zdaniem ten temat został wtedy wykorzystany jako
wszyscy
już
bali się, jako?
No jako taka, wiesz, no broń kampanijna, no, czy po to, żeby ciągle siebie pokazywać w dobrym świetle, a tamtych drugich pokazywać w tym złym.
No i nikt nie chciał się narażać Kościołowi.
To
też jest wątek, który wraca w opowieściach twoich bohaterów i w twoich opowieściach. Strona 162, ksiądz profesor Andrzej, rozmowa z profesorem Andrzejem Szostkiem, byłym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Takie pytanie mu zadajesz. Jeżeli chrześcijanin wierzy, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, to czy Bóg stworzył również transkobietę i transmężczyznę? No i dostajesz odpowiedź. Tak, Bóg jest stwórcą całego świata. I potem ksiądz mówi też tak, bo ty pytasz, czy Bóg kocha transkobiety i transmężczyzn? Ksiądz odpowiada, nie mam wątpliwości, że kocha, ale mam wrażenie, że jego upodobanie do umiłowania tych, którym jest najciężej, sprawia, że być może ich kocha jeszcze bardziej niż innych. No i co? I nic z tego nie wynika dobrego.
No w kościele nie. Natomiast wiesz, jak teraz czytasz ten fragment z profesora Szostka, to jakbym pisał teraz tę książkę, nie wiem, czym się zdecydował na to, żeby ksiądz zaistniał w książce My Trans, bo to jest takie może nie do końca, znaczy, że to nieoczywiste, to wiem, ale ponieważ mój stosunek do kościoła jest inny niż wtedy, kiedy robiłem rozmowę z księdzem profesorem.
Ale jak się zmienił?
Ja jestem po apostazji, także mój stosunek do kościoła jest skrajnie krytyczny, a powiedziałbym nawet w tej chwili obojętny. Więc ja bym właściwie nie... W związku z tym jakby dostrzeganie tej instytucji za bardzo trochę wydaje mi się nawet szkodliwe, z takiego już mojego teraz punktu widzenia. Natomiast ostatecznie uważam, że ta rozmowa jest, była potrzebna. Bo wiesz, dlaczego ona się w ogóle pojawiła w książce? Znaczy, po pierwsze dlatego, że tak jak trochę to uzasadniałem, to ten Kościół, czy my się z nim zgadzamy, czy nie, czym do niego chodzimy, czy jesteśmy jego częścią, czy też nie, on jest jakimś punktem odniesienia w tym kraju. On jest także punktem odniesienia w rozmowach rodzinnych przy stole. Często takim punktem odniesienia, który rozbija te rodziny, bo pada argument, Kościół jest przeciwko, nasz ksiądz powiedział, że coś. Więc jak miałem okazję porozmawiać z księdzem, który mówi takie rzeczy, a ksiądz Szostek był zresztą jedynym księdzem, który po wyemitowaniu tego reportażu Wszystko moim dziecku do mnie po prostu napisał, żeby im podziękować za to, że on teraz coś więcej wie i udało mu się coś więcej poczuć także. Więc gdzieś tam zapamiętałem go i pomyślałem, że nie należy zmarnować tego kontaktu, tak. Znaczy takiego, wiesz, fajnego, dobrego głosu. Ta rozmowa w książce jest właśnie po to, znaczy przy tych katolickich stołach, przy tych rozmowach, które się być może w te czy inne święta odbywają i nagle dochodzimy do wątku, no dobrze, to co o tych tak zwanych LGBT-ach Kościół mówi, tak? Jak bardzo odczłowiecza tych ludzi, prawda?
Bardzo odczłowiecza ksiądz, tym tak? Szostek mówił o tym, że...
I nagle masz, bierze sobie cytat z księdza Szostka, i już zaczyna ta rozmowa trochę inaczej wyglądać, bo ten Kościół jest także, czy potrafi być także taki.
Tak, ale puenta tej rozmowy jest taka, że mógłby się zmienić, bo są podstawy do tego, żeby zmienić swoją postawę wobec osób
tak,
takich jak osoby
transpłciowe,
ale mówi, że mentalność Kościoła, czy mentalność kościelna zmienia się bardzo powoli.
No, i dlatego ja jestem w tym miejscu, w którym jestem.
Okej. Okay. Na samym początku tej książki, o której mówisz już trochę, że może mogła się lekko zdezaktualizować, ja myślę, że tylko lekko, jeżeli chodzi o dane, natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie procesy psychologiczne, czy jeżeli chodzi o tą całą wiedzę psychologiczną, życiową, to na pewno nie, warto ją cały czas czytać, ale no wszystko się zmienia, ty to często podkreślasz i że mamy prawo do tego, żeby się zmieniało. Na samym początku mówisz coś takiego, że przyjąłeś wiadomość o tym, co powiedziała ci Wiktoria, przyjęliście i wiedzieliście na pewno, że nie przestaniecie kochać i że będziecie wspierać, ale potem dodałeś, jednak dawny syn jeszcze w nas był. A jak jest teraz?
No to też się wszystko zmienia. Na różnych etapach byłem od tamtego czasu. Miałem taki etap, kiedy właściwie chciałem prawie wyrywać te kartki z książki, a już zwłaszcza to zdanie, bo ja w ogóle słowa syn nie używałem, bo uważałem, że to jest takie słowo, które do niczego mi w życiu i w moim ojcostwie nie jest potrzebne. Potem, jak mówiłem, trochę to też na swojej terapii przerobiłem, przy czym, żeby było jasne, ja poszedłem na terapię nie z powodu mojej córki, tylko z powodu życia w ogóle. Po prostu był jeden z wątków, o którym mówiliśmy. Ja właśnie wtedy od terapeutki usłyszałem, że wie pan, panie Piotrze, ale czegokolwiek pan nie mówi teraz, to pan był tym ojcem syna. Prawda? To są te role społeczne, o których mówimy. Ale potem spotkałem na swojej drodze kolejnych ludzi i zresztą ten wątek się pojawiał już w nowej książce. Ona prawdopodobnie w czerwcu będzie miała premierę. Spotkałem taką fajną parę. On jest transpłciowym chłopakiem, ma cis dziewczynę. Arcyciekawa w ogóle para.
Cis dziewczynę, szybko tłumacz, bo to przecież jest kolejne pojęcie, tak, które trzeba wytłumaczyć.
Osobę, która nie jest transpłciową osobą, tylko po prostu urodziła się sklasyfikowana jako kobieta i nic się tutaj nie zmieniło przez całe życie. I oni są arcyciekawą parą, bo oni się poznali jeszcze przed rozpoczęciem tranzycji przez Harego. Czyli oni się poznali w tych rolach społecznych jako dwie dziewczyny. I będąc razem, gdzieś tam siebie też, każde z nich wewnętrznie siebie szukało i ten Harry w pewnym momencie się wyautował przed nią jako transmężczyzna. I to jest arcyciekawe, co się dzieje w związku. Znaczy, wiesz, może się wszystko zadziać. Może to zakończyć ten związek. A oni właśnie się przygotowują do ślubu. Piękna, romantyczna, choć bardzo zawiła, niełatwa historia. Ale no, już nieważne, gdzie my się poznaliśmy, ale byliśmy na jakiejś takiej wspólnej ze znajomymi kolacji Ja właśnie opowiadałem, dokładnie jakby nawiązywałem do tego zdania o tym, czyim to ja ojcem kiedyś byłem, tak? I co mi tam terapeutka powiedziała. I że jednocześnie mam taki problem z tym słowem syn, nie wiem jak się z tym odnaleźć. I wtedy Harry mi coś takiego powiedział, że wiesz co, to może mów, że ty byłeś ojcem osoby, która funkcjonowała w roli społecznej syna. To wtedy to jest pełna prawda. Tak? Bo wiesz, jak ja mówię, byłem ojcem syna, to nie jest prawda. No bo moje dziecko nie było moim synem. Znaczy, wiesz, to nie było chłopakiem, nie było mężczyzną.
Chociaż
to,
że, czasami to, się starało bardzo być. To żeby też, sprostać.
No, że sprostać i mnie, i społeczeństwu, i samemu sobie. Tak, to jest bardzo skomplikowane. Ale rzeczywiście to nie było tą osobą, więc teraz takie, wiesz, na skróty mówienie, że byłem ojcem, że to jest też jakiś fałsz w tym.
Słuchaj, fałsz nie da się na skróty, widzisz? Nie da się. Znaczy, trzeba się wysilić.
Powiem inaczej. Znaczy, da się, tylko są koszty tego. I trzeba pamiętać o tym, że są koszty. Można je ignorować. Wielu ludzi ignoruje, ja też ignorowałem. A teraz jestem wrażliwy na koszty. Znaczy, bo jak widzę, że to coś kosztuje moje dziecko, to sobie myślę, no kurde, ale to mnie aż tak dużo kosztuje, żeby powiedzieć 3 słowa więcej?
No właśnie.
Serio? Znaczy to o tym będziemy rozmawiali? Mm-hmm. Jak ona się ucieszy z tych 3 słów? No to ja się nauczę 3 słów. I po prostu będę mówił 3 słowami, a nie jednym. Ojej. I wolę mówić 3 słowami.
Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za to, za ten przekaz. Ostatnie pytanie. Gdzie znajdowałeś ukojenie w tym pierwszym okresie? No takiego pewnie szoku poznawczego, zagubienia jakiegoś. Co ci dawało ukojenie? Kto pomagał?
No Magda.
Żona.
Magda, żona.
Mama.
Tak. No wiesz, no, to, że my jesteśmy z Magdą takim, właśnie jak to określić, bo nie chcę nas definiować, że jesteśmy takim, jesteśmy małżeństwem. Jesteśmy małżeństwem od 24 lat, ale to nie jest chyba pierwsze słowo, które jakoś mi się tak skleja z nami. Znaczy jesteśmy dla siebie ważni na tyle. I tak się dobrze znamy, że cokolwiek tam wtedy było trudne, a było dużo trudnych, przede wszystkim niewiedza była trudna, jakieś takie, wiesz, lęki, strachy. To, że byliśmy w tym razem, to jest podstawa. No, to myślę, że byliśmy dla siebie nawzajem jakimś ukojeniem i wzmocnieniem jednocześnie. Tak, no, to jest chyba... To jest chyba najważniejsze. Wiesz, no my nie jesteśmy dużą, niedużą rodziną. No wiesz, jeszcze jest nasza Hela, ona jest młodsza.
Druga córka.
Tak, Hela jest młodsza o 5 lat. To też jest ważny wątek. On też powróci w tej drugiej książce.
Rodzeństwo.
Ta perspektywa rodzeństwa jest arcyważna, bo to nawet nie wiadomo, kiedy się dzieje. I to też z rozmów z rodzicami tak często wynikało. Kiedy oni się orientowali, że kurczę, coś zaczęli, że kogoś stracili z oczu. I bardzo często tracili z oczu to drugie, lub jeżeli tam było więcej dzieci, te inne dzieci. Bo ta transpłciowa osoba, to transpłciowe dziecko siłą rzeczy nagle staje w centrum rodziny. Tak? W centrum tego układu. Wszystko się kręci wokół tego dziecka. Także dlatego, że jest tak dużo do załatwienia wokół niego. Tak? Tam jest po prostu co robić i z czym się mierzyć. I wtedy następuje taki naturalny proces takiego, wiesz, no, rozkładania sił. Skoro tu tych sił jest więcej, to tam już jest ich mniej i to drugie dziecko dostaje tego mniej. To jest ważne, żeby to zauważyć, tam w porę się zorientować i czegoś tutaj nie popsuć. I to jest jedno, a też w ogóle ta perspektywa rodzeństwa, jak wygląda też ten rodzaj tranzycji relacji w rodzeństwie.
To jest też osobna historia.
Tak, to jest osobna historia i my o tym, no właśnie na przykładzie Heli, bo w tej książce będzie też taka nasza bardzo, no tak, bardzo szczera rozmowa.
Książka tuż chyba, nie?
Czy właściwie... No ona jest, znaczy ja właściwie wydaje mi się, że ją skończyłem, no teraz już tam redakcyjnie nad nią pracujemy. Plan jest na czerwiec.
Na Dzień Dziecka.
Może na Dzień Dziecka, na pewno na ten czerwiec, czerwiec dumy. To wtedy będzie ciąg dalszy, tam jest duży akcent. Duży akcent też na te wszystkie kwestie związane z sądem. Bo chciałbym, żeby to był taki mocny głos w dyskusji o zmianie prawa. Jest to perspektywa nie tylko rodziców, nie tylko osób transpłciowych, ale także sędziów, którzy orzekają w tych sprawach.
Tak, i biegłych. W Niemczech biegłymi są specjaliści, a u nas chyba niekoniecznie.
No to wiesz, no, pojęcie specjalisty jest bardzo, bardzo szerokie. Pamiętaj, że żyjemy w kraju, w którym nie ma na przykład ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Każdy może uznać siebie za specjalistę.
Tak. Ale już niebezpiecznie zbaczamy wątki poboczne, a my musimy tutaj puentować. Piotrze, bardzo serdecznie ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie, za rozmowę.
I jestem pewna, że druga książka będzie równie ciekawa, jak nie ciekawsza i że będzie zmieniała rzeczywistość na lepszą.
Chciałbym.
No, dziękuję aktywistom.
Bo nic się nie zmienia. Znaczy wszystko się zmienia, tylko nic nie jest takie, wiesz, ciągle w jednym miejscu. Mhm. Nie jesteśmy konstans, więc jestem ciągle na kolejnym etapie i bardzo zapraszam na podróż po tych kolejnych etapach.
Mhm. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.